Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, to pewnie już wszyscy wiedzą, a więc będzie oczywiście o szkole. A zaczynamy od najnowszych badań, a dokładnie są to pierwsze od 20 lat. Ogólnopolskie naukowe badania jakości życia dzieci i młodzieży, które zlecił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. I co z nich wynika? Otóż polscy uczniowie lubią szkołę i nauczycieli bardziej niż 20 lat temu. I to jest optymistyczne. Ale ta sympatia zmniejsza się wraz z wiekiem. I to już optymistyczne nie jest. A ten spadek entuzjazmu i krytycyzm wobec szkoły zaczyna się już tak gdzieś od 6 klasy podstawówki. A największy jest w szkołach średnich. No to zapytamy uczniów białostockich liceów, dlaczego nie przepadają za szkołą. Porozmawiamy też na ten temat z psychologiem. Przeanalizujemy również relacje na linii nauczyciel-uczeń, no i wzajemne oczekiwania. Bo z kolei inne badania pokazują, że według uczniów najważniejsza u nauczycieli jest wcale nie przekazywana przez nich wiedza, a empatia. Dziś lubiany i ceniony nauczyciel to taki, który przede wszystkim stawia na dialog, jest wrażliwy i otwarty na uczucia i potrzeby swoich uczniów. Cóż, warto się nad tym zastanowić, do czego zachęcam i nauczycieli, i uczniów, i ich rodziców, nie tylko w Dniu Edukacji Narodowej. A zaczynamy od uczniów, tych starszych, i pytamy, dlaczego nie przepadają za szkołą.
Akademia Życia.
No, szkoła ma coś w sobie takiego właśnie odpychającego, bo jesteśmy po prostu zmuszani, a człowiek ma to w naturze, że nie lubi robić rzeczy, które mu się każe i najchętniej robiłby wszystko po swojemu, nie tak jak ktoś mu mówi.
A nie przekonuje ciebie to, że chodzisz do szkoły, uczysz się, żeby potem osiągnąć jakiś sukces w życiu, zdobyć określony zawód i tak dalej, no tak się motywuje ludzi.
No i dlatego właśnie w tej szkole jestem i chodzę do niej.
Bo... Ale nie przekonuje cię ta motywacja?
Nie, oczywiście, że nie przekonuje.
Szkoła jako instytucja i sam system edukacji oczywiście pozostawia wiele do życzenia i w sumie jest mnóstwo rzeczy, które mi się nie podobają. Które...
Na przykład?
No na przykład właśnie system nauki.
Według mnie sama instytucja szkoły jest bardzo, bardzo szlachetna, bardzo fajna według mnie, no bo uczymy się, poznajemy ludzi, jest super. Tylko cały system edukacji, niekoniecznie w Polsce, w całym świecie praktycznie nie jest doskonały, bo musimy się uczyć przedmiotów, które nam się nie przydają w codziennym życiu, które nam się nie przydadzą w życiu zawodowym też. Musimy też pisać sprawdziany, które są praktycznie tylko stresujące, a tak naprawdę nie mają dużego odzwierciedlenia w naszej wiedzy.
No ale jakoś muszą nauczyciele sprawdzać, ile umiesz i muszą ci stawiać oceny za coś.
Oczywiście tak, ale jeżeli przypuśćmy jestem humanistą, a mam pisać sprawdzian z biologii, to po co mi on?
Kiedy miałem jakieś 5-6 lat, zawsze chciałem iść do szkoły, a teraz się zastanawiam, co mi w przedszkolu nie pasowało. W moim przypadku jest tak, że... Kiedyś nie lubiłem chodzić do szkoły, lubiłem się spotykać ze znajomymi ze szkoły, nawet jeśli to miało być tam, a nie gdzieś indziej, ale samej instytucji, samej nauki po prostu nie trawiłem, nie pasowało mi stosunek nauczycieli do uczniów i dużo jeszcze innych rzeczy, dopiero w tym roku to się trochę zmieniło.
Można polubić szkołę.
Myślę, że tak, ale to też zależy od wielu czynników. To nie jest tak, że sobie zadecyduję, że od dzisiaj lubię szkołę i wszystko będzie super.
A co twoim zdaniem należałoby zrobić, żeby ta szkoła była bardziej przyjazna uczniom? Bo nie wszyscy uczniowie jednak się w szkole czują dobrze z różnych powodów, bo to jest wypadkowa wielu czynników. Środowiska, w którym się znaleźliśmy, nauczycieli, rodziców nawet, którzy też mogą zniechęcić dziecko skutecznie do chodzenia do szkoły. Jeśli mają te wymagania wygórowane i tylko pilnują, naucz się, naucz, albo rozliczają z każdej dwójki i jedynki. Co należałoby zrobić i kto co powinien zrobić, żeby ta szkoła była bardziej przyjazna uczniom?
Uważam, że największa rola tutaj nie jest po stronie ani środowiska, ani nauczycieli, szkoły, tylko po stronie ucznia. Jeśli uczeń się uprze, nieważne jakby było dobrze, on i tak powie, że jest mu w szkole źle, chociażby dlatego, żeby postawić na swojej racji. Bo człowiek jest tak zaprogramowany, że nie przyzna się do błędu, nawet jeśli mu się go udowodni. Dlatego jeśli uczniowie nie będą świadomi tego, że szkoła jest dla ich dobra i nie będą na to patrzeć z perspektywy bardziej obiektywnej, niż jako tego poszkodowanego, który ciągle musi wstawać o 8 rano. To inaczej to nie wyjdzie.
A teraz pytanie do psychologa Beaty Skowrońskiej. Czy ta deklarowana przez uczniów niechęć do szkoły to stereotyp czy rzeczywistość?
Wydaje mi się, że to nie jest stereotyp, aczkolwiek paradoksalnie tak dużo osób o tym mówi, że rzeczywiście mogą się też ludzie trochę nakręcać tymi opowieściami. Pewnie u każdego dziecka trochę będzie inne źródło tej nienawiści, ale przede wszystkim ja bym poszukiwała tutaj w dwóch aspektach. Jeden to emocjonalny, czyli na ile dziecko czuje się akceptowane w szkole, na ile może czuć się współautorem tego wszystkiego, co się tam wydarza, czyli żeby miało możliwość też aktywnie realizować coś, co jest jemu osobiście do rozwoju potrzebne. Kolejna rzecz to na ile ono też funkcjonuje w grupie, która jest taką grupą współpracujących ze sobą uczniów, wspierających się, lubiących się. Czyli ta sfera emocjonalna jest moim zdaniem absolutnie podstawowa. Czyli że dziecko przychodząc do szkoły, ono się po prostu tam dobrze czuje. I jeżeli ono się tam źle czuje z różnych powodów, to ono nie będzie tej szkoły lubiło. I to jest aspekt emocjonalny. Drugi aspekt jest takim aspektem, powiedziałabym, poznawczym trochę. Co to oznacza? Różne dzieci mają różne możliwości intelektualne. I jeżeli szkoła stwarza takie warunki, gdzie to dziecko nadąża za grupą, nadąża za programem, nadąża za nauczycielem, krótko mówiąc, radzi sobie, dobrze wykonuje zadania, dostaje też dobre oceny, to wtedy też się dobrze czuje. Ale jeżeli dziecko na poziomie intelektualnym, poznawczym nie nadąża, to ono się źle czuje. I jeżeli szkoła nie stwarza takiej atmosfery czy takich warunków do tego, aby ono mogło albo czuć się zrozumiane w tym swoim nienadążaniu, albo dostać realne, efektywne wsparcie, to wtedy ono by mogło polubić szkołę. Jeżeli nie dostaje tego, to nie lubi.
Czyli to jest wypadkowa bardzo wielu czynników. Czasami jest tak, że ludzie bardzo nie lubią szkoły, młodzi ludzie, ale chodzą do tej szkoły, bo na szczęście jest fajna klasa. Czyli jeśli i ten jeden z wielu elementów jest w miarę przyjazny, czyli na przykład środowisko, to już można do tej szkoły chodzić bez ogromnej niechęci. Ale tu też jest ogromna rola rodziców, bo czasami rodzice nakręcają tak negatywnie. No bo się ucza, dlaczego taka ocena, a nie taka, kiedy dziecko mówi, że no tak wyszło, no taka jest nauczycielka, no nie ma tu szóstek, ona nie stawia czwórek nawet, prawda? Bo są tacy nauczyciele, którzy mówią, że Pan Bóg umie na szóstkę, ja na piątkę, tutaj u was najlepszy uczeń będzie umiał na czwórkę. Rodzice tego nie kupują. No nie, to jest twoja wina. Czasami jest tak, więc to rodzice też chyba powodują, że dziecko po prostu no, jest zniechęcone.
Ależ oczywiście. I to rodzic pozornie, mając dobre intencje, może też zrobić dużo złego. Po pierwsze, rodzice często zmuszają dzieci do chodzenia do szkoły, czyli nie rozmawiają z dzieckiem tak, żeby mu pokazać dobre strony, żeby go zachęcić, żeby mu pokazać też perspektywę, czemu ta szkoła w rzeczywistości w dłuższej perspektywie życia służy. Dziecko nie rozumie, co to znaczy ja muszę, bo co? Nic nie muszę. Jeżeli dziecko ma takie poczucie autonomii wewnętrznej, to informacja, że coś musisz, powoduje bunt. I żeby ta szkoła, nie wiem jaka była, to sam ten fakt tego buntu wewnętrznego zaczyna być czynnikiem, który jest takim punktem zapalnym później. Wystarczy cokolwiek w tej szkole, żebyśmy powiedzieli, to ja nie lubię szkoły, ale tak naprawdę nie lubię tego, że mnie zmuszają do chodzenia do szkoły, zamiast zachęcać, a przecież można zachęcić. To po pierwsze. Po drugie, też to, co ja obserwuję u rodziców często, to takie większe zawierzanie nauczycielom niż dzieciom. Dla dziecka jest to dramat. Dziecko musi czuć oparcie w rodzicach bez względu na wszystko. I dziecko musi czuć, że ma rodzica jako sprzymierzeńca i że jest akceptowane przez rodzica, bo dla dziecka to jest jednoznaczne z miłością. I kiedy dziecko czuje jakąś niesprawiedliwość, nie mówimy o tym, czy ona ma miejsce faktycznie, ale dziecko czuje niesprawiedliwość w swoim świecie ze strony nauczyciela. I jeżeli jeszcze do tej niesprawiedliwości rodzic mówi, ty się nie odzywaj, ty słuchaj, co nauczyciel mówi, to dziecko zostaje samo. I ono tak naprawdę nie ma w nikim wsparcia. I to jest też taka sytuacja, w której ona powie, ja nienawidzę szkoły. Natomiast jeszcze są inne sytuacje, kiedy niektórzy nauczyciele mają taką formułę skarżenia na dzieci do rodziców, opowiadania rodzicom o wszystkim, co dziecko zrobiło złego, a to jest sztuka mimo tego, co dziecko zrobiło złego, to jest sztuka powiedzieć, co ono jednak zrobiło też dobrego. Nauczyciele często też mówią rodzicom, co dziecko zrobiło złego i ten rodzic, żeby zachować twarz, to idzie do takiego dziecka i zaczyna się awantura. I rodzic ma pretensje do dziecka. Nie powie do nauczycielki, proszę pani, ale proszę może coś dobrego też o moim dziecku powiedzieć. Tylko idzie do dziecka i mówi, ty jesteś, Jasiu, zły. I takie dziecko znów zostaje samo.
No i wiele też zależy od nauczycieli, oczywiście o tym już pani mówiła, ale też zależy, jak ten nauczyciel z danym przedmiotem do tego ucznia wyjdzie. No czasami najbardziej trudna do opanowania materia może być naprawdę przyjazna, jeśli ten nauczyciel jest człowiekiem, jeśli potrafi to przekazać w sposób strawny, jeśli jest takim przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie człowiekiem.
No to jest oczywiście bardzo ważne. Dużo zależy od tego, na ile nauczyciel widzi ludzi w uczniach. W jakim stopniu on traktuje ich z jednej strony z szacunkiem, ale z drugiej strony trochę też ze współczuciem, powiedziałabym, z wyrozumiałością, z życzliwością. Tak naprawdę w całym tym naszym życiu i w przestrzeni życiowej, to czy my się nauczymy jednego wiersza więcej czy mniej, czy ja rozwiążę jedno zadanie więcej czy mniej, to tak naprawdę dla nikogo w życiu nie ma znaczenia. A nauczyciele czasem z tego robią takie halo, jakby od tego zależało ich życie i życie ich całej rodziny. Że ten uczeń zrobił coś albo czegoś nie zrobił.
Ale oni są też pod presją, ci nauczyciele, bo muszą mieć wyniki, muszą mieć olimpijczyków, przed dyrekcją muszą się wykazać.
No są pod presją, no wszyscy są pod presją, tylko kwestia tego, jak kto sobie z tą presją radzi. To po pierwsze, po drugie, różnica polega na tym, że to jest dorosły człowiek. Nauczyciel jest dorosłym człowiekiem. I to, że dorosły człowiek jest pod presją, to on jest od tego dorosły, żeby zadać sobie pytanie, co powoduje we mnie presję i w jaki sposób ja mogę sobie z nią poradzić. Może to nie ten zawód. Natomiast dziecko ma prawo nie rozumieć, z czego ta presja wynika. Dziecko jest w tym bardziej bezbronne niż nauczyciel. Co więcej, nauczyciel wychodzi z poziomu autorytetu, siły najczęściej. I w zderzeniu z autorytetem siły w machinie szkolnej dziecko nie ma szans. Jeszcze bez wsparcia rodziców. I to jest ta drobna różnica.
Ale jest szansa, żeby szkoła była przyjazna uczniom i żeby ten uczeń szkołę polubił, z przyjemnością tam chodził.
Są takie szkoły, które jeżeli nawet nie całą szkołę uczeń lubi, to lubi klasę właśnie, lubi wychowawcę albo lubi jakieś zajęcia pozalekcyjne. Tutaj jest też duża rola rodziców, żeby pomóc dziecku dostrzec też to, co jest dobrego w szkole i żeby mogło znaleźć dla siebie taki punkt oparcia. Można szkołę lubić, ale nawet jeżeli się jej nie lubi, to można ją tolerować. Bo nie jest powiedziane, że wszystko w życiu trzeba lubić. Są rzeczy i czynności, których nie lubimy. Mogą być przedmioty i lekcje, których nie lubimy. Ale dobrze jest, jeżeli mamy nazwane i wiemy, które przedmioty i lekcje lubimy. Kłopot polega na tym, że czasem nauczyciele traktują swoje przedmioty jako najważniejsze na świecie. I teraz, jeżeli uczeń trafia na 10. przedmiot z rzędu, który jest najważniejszym przedmiotem na świecie, to on sam nie wie, co jest najważniejsze na świecie.
I wtedy trudno, żeby to lubił, taką sytuację.
No nie ma możliwości lubienia wszystkiego, bo nie ma możliwości robienia wszystkiego absolutnie na najwyższym poziomie. Coś trzeba robić gorzej, żeby coś robić lepiej. Tak jest skonstruowany normalny człowiek. Jeżeli nie mamy tego przyzwolenia z zewnątrz, czyli nauczyciele nam na to nie pozwalają, szkoła nam nie pozwala, rodzice, to dobrze jest szukać w sobie takiego źródła, które pozwoli nam uruchomić ten zasób w postaci: ja dla siebie lubię coś, a czegoś nie lubię. Czyli dobrze jest w sobie szukać umiejętności odpuszczania niezależnie od tego, co mówią inni. To jest bardzo trudne oczywiście, ale jeżeli mamy taką możliwość, tutaj też jest duża rola rodziców. Jeżeli rodzic pozwoli dziecku odpuścić w czymś, jednocześnie ze zwróceniem uwagi, że w czymś jednak trzeba nadrobić, to wtedy łatwiej jest znieść te wymagania szkoły i nauczycieli, niezależnie od tego, jacy oni są. Oczywiście są też ludźmi, mają swoje problemy. Natomiast jeżeli nie ma takiego odpuszczania, to nie ma możliwości, żeby przeciętny człowiek sprostał absolutnie wszystkim wymaganiom z zewnątrz. To jest ani fizycznie, ani psychicznie pewnie niemożliwe. Jeżeli możliwe, to z tak ogromnymi kosztami, że można się zastanawiać potem, czy to warto. Z jakiegoś powodu świat jest tak skonstruowany, że to ci trójkowi zatrudniają piątkowych, a nie odwrotnie.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
O szkole, uczniach i nauczycielach rozmawiamy dziś w Dniu Edukacji Narodowej, a teraz przyjrzymy się wzajemnym relacjom, jak one wyglądają z perspektywy uczniów.
Moim zdaniem relacje z nauczycielami są chłodne dosyć. No, ja na przykład nie zwracam się do nauczycieli z problemami prywatnymi. Raczej traktuję ten kontakt jako czysto zawodowy, czyli nauczyciele są od tego, żeby uczyć, a uczniowie od tego, żeby tą wiedzę przyswajać. I to moim zdaniem wszystko. No też zależy od nauczyciela. Z niektórymi można się dogadać, można pożartować i tak dalej, a niektórzy po prostu wymagają dyscypliny na lekcji, takiego czystego przyswajania wiedzy. To wszystko.
Ale generalnie dogadujecie się?
No myślę, że tak. No jeżeli na przykład chodzi o jakieś, nie wiem, przyłożenie kartkówki, czy na przykład, żeby pani mnie dzisiaj nie zapytała, bo się nie nauczyłem, czy coś takiego, no to myślę, że da się dogadać w takich sprawach.
Jest pewien dystans i jest to przyjemna rzecz. Dobrze, że wiemy, kto jest uczniem, kto jest nauczycielem. Dobrze, że zdajemy sobie z tego sprawę. Dobrze, że to są ludzie dorośli, dojrzali, z którymi no, wiem, jak mam rozmawiać. Wiem po prostu, gdzie jest moje miejsce, co mam tutaj robić i po co tutaj przychodzę.
To też zależy od nauczyciela, bo są nauczyciele, którzy fajnie są i prywatnie, i podczas lekcji, ale są też nauczyciele, którzy naprawdę są zafiksowani na punkcie swojego przedmiotu i ciężko jest z nimi rozmawiać. To jest właśnie czasami problem niektórych nauczycieli, że już tak się zagłębili w ten świat jakiegoś swojego przedmiotu, z którym się stykają cały czas i po prostu już zapominają o całej reszcie.
Moim zdaniem, jak jest taki mniejszy dystans, to jest takie bardziej zachęcenie do nauki przedmiotu.
Tu zależy też nastawienie nauczyciela, bo jeśli podzielimy całą szkołę na takie dwa obozy, nauczycieli i uczniów, i jedni do drugich wiedzą rzucają zza ściany, no to wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie. Nauczyciel musi wyjść do ucznia i starać się mu pomóc, a nie traktować z góry. Trzeba znaleźć taki złoty środek między tym, żeby nauczyciel był dla ucznia człowiekiem, a między tym, żeby jednak był jego zwierzchnikiem, przełożonym.
Autorytetem jest dla ciebie nauczyciel?
Tak.
Wiadomo, że w każdej szkole są różni nauczyciele. Jedni są tacy, z którymi jesteśmy właśnie w takich bardziej przyjacielskich relacjach, z którymi zawsze można się dogadać, a też są tacy, z którymi jesteśmy właśnie na taki dystans i jeśli nauczyciel coś powie, no to nie mamy nic do gadania.
Wiadomo, że są nauczyciele, którzy są bardziej wymagający i z nimi relacje są trochę takie słabsze, ale z tymi, którzy są trochę bardziej w naszym wieku, to potrafię na przykład normalnie na korytarzu porozmawiać. Może nie o takich bardzo osobistych rzeczach, ale na przykład jak mi idzie w szkole, czy jak się czuję, to zawsze mu zapytają i dobrze sobie rozmawiam.
Zauważyłam po sobie, że dużo przyjemniej uczy się przedmiotów, z których nauczyciele podchodzą do nas jednak jak do dojrzałych ludzi, ale też nie traktuję jak przedmiot, który jest tylko do tego, żeby pisać te kartkówki.
Są tacy nauczyciele, którzy nie mają kontaktu z uczniem, tylko chcą odpytywać od razu i na pierwszej lekcji i to jest takie w sumie zrażenie się do nich, bo pozostaje niesmak.
No moim zdaniem nauczyciele skupiają się tylko, żeby nas nauczyć. Dostają coś z góry, takie reguły, których mają nas nauczyć i chyba nic poza tym. I nie da się dostrzec w nauczycielu autorytetu. Nauczyciele pozostają tylko nauczycielami.
Nie wdajemy się z nimi w relacje jakieś bliższe.
Nauczyciele nie są autorytetami właśnie dlatego, że bardziej lubią sobie jednych uczniów, bardziej drugich nie lubią. Do wszystkiego właśnie nie są sprawiedliwi. Temu na przykład dam szansę poprawić, a temu właśnie nie dam szansy poprawić. I to na przykład wyklucza, żeby nauczyciel był takim autorytetem dla mnie.
Mi przeszkadza to, jeżeli nauczyciel nie jest wyrozumiały. I my dopiero się uczymy, mamy prawo popełniać błędy. A niektórzy nauczyciele tego nie rozumieją, że się rozwijamy i uczymy się na swoich błędach. Niektórzy chcą, żeby wszystko było już od razu idealnie.
A dobry nauczyciel, nauczyciel autorytet, to kto? Taki, który dobrze uczy, dobrze przekazuje wiedzę, czy musi mieć coś jeszcze?
Według mnie musi mieć coś jeszcze. Trzeba mieć takie specyficzne podejście do uczniów, widzieć ich potrzeby i po prostu angażować się w swój przedmiot.
Teraz w szkole to w sumie nie mam za bardzo autorytetów, dlatego że nauczyciele mają tak konserwatywne metody i są tak zacofani, tak jakby wyjęci sprzed 20 lat i nic nie potrafi do nich dotrzeć, zupełnie. Więc tak w sumie w liceum to nie mam za bardzo autorytetów.
Jaki nauczyciel musi być, żeby zasłużył na to zaszczytne miano
Autorytet.
Inteligentny, postępowy i musi wchodzić w dialog z uczniami, a nie wygłaszać jakieś takie suche wykłady.
A co to znaczy postępowy?
Też na przykład korzysta z jakichś interaktywnych takich metod nauczania. Albo potrafi zrozumieć, że na przykład nie zawsze jest czas albo możliwość odrobienia jakiejś super długiej pracy domowej w jeden dzień. I potrafi to jakoś zaakceptować, a nie karać.
Czyli postępowy, ale też taki empatyczny, żeby rozumiał, wczuł się w sytuację ucznia.
Tak.
Bycie człowiekiem też sobie cenię. Nie chodzi o to, żeby nas tylko nauczyć, żeby mógł nauczyciel z nami trochę bardziej i pogadać jak z normalnymi ludźmi, a nie tylko jako nauczyciel nauczyć, że w Afryce jest ileś tam państw, że przez Egipt płynie rzeka Nil i tak dalej.
A mają z tym problem?
Myślę, że mają. Bardzo mało nauczycieli tych się z nami utożsamia, że potrafi z nami pogadać, tylko bardzo dużo osób skupia się po prostu na lekcji.
Ale są oczywiście też tacy, którzy się utożsamiają, tak jak chociażby nauczycielka języka polskiego Katarzyna Polak, która zawsze podkreśla, że w szkole najbardziej lubi uczniów. Ale zdaje sobie też sprawę, że są różni nauczyciele.
Nauczyciel nauczycielowi na pewno nierówny, ale ja też pytam uczniów, dlaczego nie lubią chodzić do szkoły, dlaczego nie lubią zajęć. I uważam, że jeśli nauczyciel nie będzie weryfikował tego, co mówią uczniowie, nie będzie ich słuchał, to zwyczajnie nie będzie za nimi nadążał i nie będzie szedł z nimi, tylko zawsze jakoś tak pod prąd. Nie będą współpracować. Ja staram się poddawać swoją pracę ciągłej informacji zwrotnej uczniów, co się im podoba, czy chcą się w taki sposób uczyć, czy raczej niekoniecznie.
Poddaje siebie pani ocenie, tak?
Tak, dla większości nauczycieli podejrzewam jest to dosyć trudny temat, bo być ocenianym, kiedy się jest przyzwyczajonym do tego, by oceniać, no jest to dosyć duże wyzwanie.
I jakoś idzie potem pani za tymi sugestiami? Coś pani zmienia w swoim sposobie uczenia, zachowania?
Rzecz jasna, tak. Wyeliminowałam dzięki temu niektóre metody, które według uczniów były archaiczne, nieskuteczne. Tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęłam z uczniami rozmawiać i słuchać ich, słuchać tego, co mają mi do powiedzenia, na przykład w trakcie przerwy.
Uczniowie chcą po prostu, żeby nauczyciele podążali za nimi. Oni są technologicznie tak bardzo zaawansowani, no i tego oczekują od nauczycieli, żeby nie było tej przepaści.
Jak najbardziej. Te nowoczesne technologie muszą być obecne w szkole, gdyż to jest język uczniów, to jest środowisko, w którym oni się obracają. W związku z tym z całą pewnością trzeba dostosować metody do uczniów i to nauczanie nowoczesne, cokolwiek się pod tym określeniem kryje, nie jest podążaniem za uczniem, za jego potrzebami. I jeśli trzyma telefon pod stolikiem, próbuje sprawdzać coś w internecie, to być może to właśnie jest metoda też na lekcję. Pozwolić mu na to, by telefon, w którym żyje w pewien sposób, to być może to jest sposób na to, by zaczęli weryfikować informacje, wyszukiwać informacje, sprawdzać, czy informacje, które są w internecie, są rzetelne i nauczyli się korzystać też z dobrodziejstw internetu, a nie tylko takiej ogłupiającej strony.
A na koniec oddajmy jeszcze raz głos uczniom i spytajmy, czego oczekują od nauczycieli?
Może często więcej szacunku?
Ja oczekuję lepszych ocen.
Ja zrozumienia.
Tego, że mnie nauczył czegoś. Wiadomo, że nie wbiją na siłę do głowy łopatą, ale chodzi o to, żeby nauczyli, wytłumaczyli, tak żebym wszystko rozumiał.
Ja oczekuję, żeby podchodzili do nas bardziej jak do ludzi, a nie do takich przedmiotów, takich maszynek do pisania testów i kartkówek.
Takiej większej elastyczności.
Tego, żeby dobrze wykonywali swoją pracę i od czasu do czasu rozluźnili atmosferę.
Będzie też takiego luźniejszego podejścia do ucznia, czasem z humorem, żeby tak urozmaicić też lekcje czasem. Nie trzymać się tak tylko i wyłącznie podstawy programowej.
Więcej wyrozumiałości, jeżeli chodzi o prace domowe.
Ja oczekuję takiego wyjścia poza schemat, że nie tylko przedstawić to, co jest w książce, tylko dla potrzeby innych uczniów rozszerzać temat, którego uczą.
Też oczekuję od nauczycieli tego, żeby swoją osobą nie zainteresowali tym przedmiotem i tym podejściem do tego i też żeby byli interesującymi ludźmi po prostu.
I żeby ich zainteresowali właśnie przedmiotem, żebyśmy nie myśleli, że szkoła to tylko zło i tak dalej, po prostu żeby z chęcią przychodzić.
I to jest przesłanie od uczniów. A my spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.